21 marca profesor Zdzisław Krasnodębski spotkał się z członkami klubów Gazety Polskiej w Katolickiej Szkole Podstawowej imienia Świętego Stanisława Kostki w Poznaniu. Podczas spotkania dyskutowano o obecnym kształcie Unii Europejskiej i nadchodzącej kampanii do Europarlamentu. Po zebraniu zarejestrowaliśmy rozmowę dwóch profesorów, wspomnianego już profesora Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i profesora Bartosza Korzeniewskiego, specjalistę w dziedzinie pamięci zbiorowej i polityki historycznej w Polsce i w Niemczech. Zapraszamy do jej wysłuchania.
Na początek chciałem zapytać pana profesora o rodzinę matki, bo słyszałem, że tutaj są związki z Poznaniem.
No tak, chociaż rodzina nie pochodzi z Wielkopolski, ale z okolic Stalowej Wody, z Niska, to jest dokładnie z Rudnika nad Sanem, z tamtych okolic. Ale mój dziadek, który był posłem pierwszej i drugiej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej z ramienia Stronnictwa Chłopskiego, a potem PSL-u, no, jak wiadomo, w 30 roku Sejm został rozwiązany, miały być wybory i trochę on został, jedna tradycja rodzinna mówią, że trochę też, żeby z powodów politycznych został przeniesiony wtedy służbowo, bo był urzędnikiem kolejowym do Wielkopolski. Tutaj musiał na nowo zdobywać serca wyborców, też muszę powiedzieć. No ale rzeczywiście rodzina została przeniesiona, on został przeniesiony służbowo tutaj do Wielkopolski. Był naczelnikiem parowozowni, no dosyć wysokim urzędnikiem, tak z tego co mi mówiono, starszym asesorem kolejowym. No i tu rodzina moja mieszkała w zasadzie aż do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Także moi bracia mojej matki chodzili, tutaj zrobili maturę, chodzili też w szkołę budownictwa. Jeden skończył też taką szkołę oficerów rezerwy, jeden grał w Warcie Poznań i ja w zasadzie cały czas to od dzieciństwa słyszałem o Poznaniu, że to taki był złoty okres mojej rodziny, bo potem w latem 1939 roku ta rodzina, w tym moja mama, która tu chodziła do szkoły podstawowej, zaczęła szkołę podstawową, też właśnie mieszkali na ulicy Kolejowej, tu na Łazarzu i no i też, no właśnie, dużo wspomnień z tego okresu. Potem pojechali na wakacje w 1939 roku, jak wiadomo, wybuchła wojna, a dziadek został w Poznaniu. Dziadek postanowił dołączyć do rodziny, też jako kolejarz miał możliwość, że zapakował dobytek tej rodziny do wagonu. Sam się udał właśnie w kierunku Stalowej Woli, a wagon już nigdy nie dotarł do tej rodziny, no, bo pojechał na zachód, a nie na wschód. No, więc, no i potem przyszedł okres wojny, bardzo trudny, bo też chociaż no, mój najstarszy wujek, najstarszy brat mojej matki, to akurat został zabity przez NKWD, a nie przez Niemców, no, a drugi był jakoś też torturowany, więziony, tak, należał do tak zwanych żołnierzy niezłomnych, tak, których dzisiaj czcimy, zresztą wszyscy trzej. Więc ten potem był bardzo trudny okres lat 50., 60., w zasadzie cały czas wspominano w mojej rodzinie ten poznański okres, no, 9 lat w Poznaniu, prawie 9-8 lat, jako taki wspaniały okres, że tam opera poznańska, to pierwsza wizyta w operze, no takie różne, prawda, jakie to było mieszkanie, co tam było, jaka była biblioteka stracona w tym wagonie, który poszedł na zachód, a nie na wschód. Więc ja cały czas, jak tu przyjeżdżałem do Poznania, też jako socjolog, jako filozof, znaczy jako naukowiec, to zawsze dzwoniłem do mojej mamy, tam chodziłem tymi śladami, które mam przez Park Wilsona i tak dalej. I musiałem jej opowiadać, jak to wygląda teraz.
To teraz przenieśmy się 8 lat później, jest rok 53 i miejsce urodzenia pana profesora to jest Choszczno, tak? Można spytać, tak. Dlaczego?
No Choszczno z tego powodu, że wtedy były różne drogi, prawda, że można było się jakoś schować. Na przykład jeden z najmłodszych braci mojej matki, to schował się do wojska, bo też były taka droga. Natomiast właśnie, ponieważ wtedy już bardzo dramatycznie, jak przyszło tak zwane wyzwolenie, to mój dziadek zresztą został burmistrzem tego Rudnika nad Sanem, tej miejscowości. Tam zresztą jest pomnik mojej rodziny, takiego grobowiec, dosyć jest znana. Ale mój najstarszy brat mojej matki został aresztowany, bo się ujawnił, był ostatnim szefem KDW, bo był taka stalowa wola. No i tam był przetrzymywany w UB, w takiej też, opisany zresztą przez mojego drugiego wujka, który napisał taką książkę, dwie książki. Skarbimir Socha, dosyć znany z tych, którzy badają ten rodzaj dzieje. No i został wydany potem KWD w ręce, nie wiadomo, gdzie został zamordowany. Potem cała rodzina, to była trauma rodzinna, gdzie też z tym wyrastałem, z tą traumą, prawda? I mój dziadek, który był dosyć przynajmniej lewicowym politykiem, nawet ta następna rodzinna legenda, że oferowano mu, prawda, mógł zrobić karierę, znaczy nawet wojewodą rzeszowskim i tak dalej. Ale rodzina już w tym takim szoku po śmierci tego mojego wujka i też ten drugi dokonał zamachu jeszcze na tego szefa UB w Misku, nieudanego niestety, więc też musieli uciekać i uciekli. Uciekało się wtedy na zachód, ale ponieważ już ten zachód, prawdziwy zachód był zamknięty, więc się wyjeżdżał na ziemię odzyskane. No i ziemię odzyskane, bo tam nie było jeszcze struktur państwowych, no i znaleźli się w ten sposób w Choszczy.
Ile lat tam pan spędził?
Nie, ja tylko jako dziecko. Tam zresztą moja mama poznała mojego ojca, który był też uciekł do wojska, też był jakoś 17-latek, był też w AK, ale w Sokołowie Poblasku, to jest część mojej rodziny. No i potem tak już zostali razem. Zresztą mój ojciec się nie mógł korzenić z moją mamą przez ten czas, bo zarzucał mu, że ona jest z reakcyjnej rodziny, a przecież jest w wojsku, więc nie może. Ale potem miałem właśnie dzieciństwo takie, że przeniosłem się, ponieważ ojciec był oficerem, się przeniosłem, ten drugi wujek siedział wtedy, został aresztowany, miał jakąś firmę, ten, który przeżył, ten średni. No i przenieśliśmy się wtedy do domowe, takie było życie, że mój ojciec był wtedy właśnie jeszcze wojskowym. Stąd nie miałem w zasadzie, jak ktoś pyta, czasami padają takie pytania, gdzie są strony rodziny. Prawda? Że są ludzie, którzy mają strony rodzinne, że pochodzą z jakiegoś miejsca, tam mieszka to od pokoleń rodzina, to ja takich stron rodzinnych nie mam. Tak pomyślałem sobie dzisiaj, jadąc do Poznania, może ten Poznań stanie się taką moją heimat, prawda, albo takim stronem, jak mówię, bo to zawsze jest związane z takim sentymentem, moi rodzice już nie żyją, ale właśnie, to jest tak dla mnie, to tak historia dopisała jakiś etap w historii mojej rodziny, bo moja mama przed śmiercią się bardzo cieszyła, że jej ojciec był posłem, teraz syn został posłem, prawda, europosłem, a teraz jeszcze historia dopisała jeden etap, taki rozdział do tej historii rodziny, że do tego Poznania wróciłem, tak jak kiedyś mój dziadek. No, mam nadzieję, nie, dziadek dopiero potem odbudował, pod koniec lat 30 zaczął odbudowywać swoją pozycję tutaj w Wielkopolsce. Ja muszę trochę poszukać jeszcze dokumentów na ten temat. Mam nadzieję, że to moje przeniesienie, moje tutaj bycie w Wielkopolsce skończy się jednak szczęśliwie, to znaczy sukcesem wyborczym. No, ale mam nadzieję właśnie, że Wielkopolanie i Poznaniacy szczególnie zaakceptują mnie jako kogoś trochę stąd.
Śledząc pana profesora działalność, widać, że etos Wielkopolan jest mu bliski, ponieważ zasłużył na miano najaktywniejszego, tak? Jednego z najaktywniejszych w ogóle europosłów. Tak?
To rzeczywiście jest taka też cecha mojej rodziny, pracowitość. Ja, jak pan profesor pewnie wie, jako profesor starałem się też dosyć dużo pracować i publikować. To jest inny rodzaj pracy. Potem miałem taki etap, w którym zająłem się publicystyką i bardzo dużo wtedy pisałem publicystyki politycznej. To był, nie wiem, Rzeczpospolita Wprost, prawda, w czołowym bardzo szybko.
Tak, za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, bo to jest...
Ale właśnie, a teraz zostałem europosłem, mówię, że każdą rolę, którą spełniałem, to ja nie umiem pełnić taką rolę, tak na, że tak powiem, ze słabą motywacją, prawda, albo tak ze słabą energią, więc takie miałem poczucie wobec wyborców, ponieważ jak w 2014 roku się zdecydowałem, żeby kandydować, byłem numerem lider listy warszawskiej, no to jakieś takie miałem wobec poczucie zobowiązania wobec tamtych ludzi, no właśnie, że idę do tej Brukseli, no właśnie w jakimś celu, prawda, a tym celem, no, że się wykaże pracą, tak. No i się starałem tą pracą wykazać, to widać statystyka, chociaż te statystyki, no powiedzmy, że to są czysto, prawda, ilościowe rzeczy, no ale myślę, że dzisiaj też dla wielu jestem rozpoznawalnym europosłem, prawda. I nawet myślę, że wśród wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego też jestem rozpoznawalny, mam jakąś wagę pełniąc tę rolę.
A jak to było z tym pierwszym impulsem do zaangażowania politycznego, bo drogą do tego była publicystyka, ale jeszcze wcześniej przez kilkanaście lat, przez 15 lat bodajże, pan profesor pracował na Uniwersytecie Warszawskim, tak? I wiązał swoje życie z Warszawą.
No tak, ja studiowałem w Warszawie od socjologii, chciałem studiować filozofię, ale wtedy, kiedy zaczynałem studia, to jeszcze filozofia była zamknięta po 1968 roku, był taki wydział, prawda, bardzo wówczas niepokorny był tam, gdy się gromadzili właśnie taka warszawska szkoła historyków idei, ci rewizjoniści, prawda, Kołakowski, to były takie trochę nazwiska legendarne w Instytucie Filozofii. Potem to był Instytut Filozofii właśnie i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii. No i zacząłem studiować socjologię, bo nie mogłem studiować filozofię. No i tam rzeczywiście wszystkie stopnie naukowe robiłem od właśnie poprzez doktorat, habilitację, wszystkie szczeble tej kariery akademickiej, ale też oczywiście już wtedy byłem człowiekiem jakoś tam zaangażowany politycznie, nie specjalnie o tym mówię, no ale rzeczywiście, no, pierwsza Solidarność, no prawda, znaczy Solidarność, zakładaliśmy w ogóle jeszcze pierwszy taki związek zawodowy, jeszcze przed powstaniem Solidarności, w Instytucie Socjologii, teraz kiedyś kolega, z którym wymigrował z Kanady, nawet przysłał pierwszą listę obecności, a potem stan wojenny, no też zawsze tak, że są takie momenty w życiu, kiedy, bo ja jakby nie dążyłem do jakiejś aktywnej, dużej roli politycznej, w sensie, prawda, nie czułem się jakimś liderem, ale zawsze był taki, w takim sytuacji trudnej, uważam, że jest obowiązkiem, prawda, się angażować. No i wtedy rzeczywiście ten okres stanu wojennego to bardzo był, powiedziałbym, że de facto mieliśmy jakąś, prawda, taką podziemną solidarność, więc tej socjalnym, gdy mogę być, że de facto ją kierowała, to nie jest może za bardzo znane, przeprowadziliśmy strajk w tym instytucie też, który trochę tam przez pewien czas groził, że on zostanie rozwiązany. To są takie rzeczy w zasadzie bardzo mało znane, ja o tym niespecjalnie wracam do tamtych czasów. I wtedy też zacząłem współpracować, myśmy tworzyli, to też jest trochę mało znane, bo ja trochę współpracowałem z takim środowiskiem krytyki, to było pismo, które wydawało, wtedy był redaktorem nominalnym Adam Michnik, ale ponieważ siedział w więzieniu, to zajmował się tym Jan Kaufman, to trochę z nimi współpracowałem, tam mówiłem, co należy wydawać, przygotowałem wtedy zresztą. Potem to się okazało tylko, ponieważ dwa nakłady zostały skonfiskowane, bo wpadły, czyli to było jedyne, chyba jest na świecie, podziemne wydanie pism politycznych Maxa Webera, to było przygotowane, no ale tam jakieś inne rzeczy działałem. Ale w tym czasie też poznałem Rogera Scrutona i poprzez Krzysztofa Michalskiego, z nim się przyjaźniał, który założył taki instytut, to było w zasadzie moje środowisko, też mogę powiedzieć, że należałem do tego kręgu założycieli Instytutu Nauk o Człowieku. Skądinąd muszę napisać o tym wspomnieniu, bo to znowu też jest historia znana dosyć, Instytut w Wiedniu, bo to było to jak...
Tam pan profesor przebywał przez rok, tak? W 85 roku?
Tam zostałem, tam wyjechałem w 86 roku, właśnie ponieważ cały ten instytut Krzysztof Michalski czynił przez lata w związku. Zdarzyło się tak, że on wyjechał w 1981 roku do Cambridge, do takiego do Winston College, Churchill College, przepraszam, a ja zostałem w Warszawie, no i rozdzieliło nas, prawda? Znaczy w jakimś sensie byłem jego głównym współpracownikiem, więc on dokonywał pewnych wysiłków, żeby mnie sprowadzić też przez księdza Tischnera, przez episkopat, tak, że o paszport, on mógł go paszportu uzyskać, no bo nie można było wyjeżdżać. Wtedy zresztą po tym zorganizowanym strajku, już to można mi przeczytać w moich papierach, w IPN-ie byłem obserwowany, że dywersja ideologiczna, więc nie mogłem wyjechać i potem rzeczywiście w 1986 roku już była taka liberalizacja po interwencji ministra spraw zagranicznych Austrii u generała Jaruzelskiego, osobiście dostałem nagle paszport i w 1986 roku wyjechałem wtedy do Wiednia. Ale przedtem jeszcze o tym chciałem powiedzieć, właśnie przyjeżdżał do Warszawy Roger Scruton i on, Roger Scruton, znany filozof konserwatywny brytyjski, założył wtedy taką fundację, która nazywa Jagiellonian Trust. I ona, ja byłem ich takim łącznikiem w Warszawie, Ryszard Legutko, którego wtedy nie znałem, był w Krakowie, no a w Londynie i w Oksfordzie działała wtedy Agnieszka Kołakowska, z tymi wszystkimi nimi się przyjaźnie do tej pory, chociaż potem przez pewien czas nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu. No i ja potem byłem w Wiedniu, byłem tam dwa lata, ale już tam się nie układała ta nasza współpraca tak za bardzo. Może to było związane z tym, że te doświadczenia stanu wojennego trochę mnie zmieniły. No właśnie, a tam już były jakieś inne zadania, inne ambicje. No potem ten instytut stał się taki strasznie mainstreamowy. I ja w 1986 roku już bo ja wyjechałem w 1985, przepraszam. W lutym 1980 i w 1986 jeszcze pojechałem na takie stypendium dotyczące projektu o Florian Znaniecki. Wtedy się zajmowaliśmy propagowaniem myśli znanego tutaj założyciela socjologii w Poznaniu, bardzo intensywnie współpracowaliśmy też w Uniwersytecie Bielefeldzie, to był taki mój kolega, przyjaciel, profesor Richard Gradchow, znany fenomenolog, który też tu przyjeżdżał. Ja wtedy jeszcze pojechałem właśnie do Bielefeldu i potem wróciłem do Polski na końcówkę w zasadzie już upadającego komunizmu.
Ale już wtedy, jak sądzę, troszkę, że tak powiem, zaczął pan profesor odstawać poglądami, tak? Z tego tak wnoszę. Czy
nie,
w latach 90. wczesnych, jak to było?
Konserwatywne to miałem wcześniej, bo zawsze uważałem, że jestem konserwatystą. To wynikało z tego, że ja nie uważałem, że, znaczy ja nie wierzę w doskonałość poznawczą i moralną człowieka, w związku z tym powiedzmy, nie wierzę w doskonalenie. Wtedy zresztą już pisałem swoją habilitację.
Tak. Upadek idei postępu. To.
Upadek idei postępu, ona była takim, co prawda ma trochę taki lekko postmodernistyczne zakończenie, ale to jest książka w zasadzie, która no, się rozprawia, prawda, z taką myślą, no, że historia jest postępem, prawda? No, to jest rdzeń myśli lewicowej. No i na końcu szukałem, to był taki konserwatyzm, prawda? Taki konserwatyzm taki bardziej może okrzotowski z elementami ironii, prawda, na końcu z tej książki, ale to nie. I ja właśnie no też ta współpraca z Rogerem Scrutonem, z tym Jagiellonian Trust, tylko że w Warszawie akurat nigdy nie było takiego środowiska, jak była Arka na przykład w Krakowie, gdzie było krakowianie, krakusi są bardziej konserwatywni. Znaczy w Warszawie dominowały jednak środowiska takie lewicowe, lewicujące, prawda, jeżeli chodzi o opozycję, tak, także niespecjalnie miałem jakoś dużo, chociaż był wtedy niby Marcin Król, mówiono się, prawda, że to takie.
Ale czy to miało związek z tym, że pan profesor zaczął w kierunku Niemiec? Znaczy się, że się potem przeprowadził pan profesor do Bremy, tak, w 1993 roku?
Nie, do Bremy, nie, jak mówię, potem właśnie wróciłem po tym takim właśnie epizodzie wiedeńsko-bielefeldzkim, wróciłem bardzo często właśnie tak wróciłem do Warszawy, no i potem znowu w 1990 roku dostałem dwa stypendia. Jedno stypendium takie, znaczy jedno po stypendium Humboldtów, dosyć prestiżowe stypendium niemieckie. Dostałem takiego znanego właśnie specjalisty od Maxa Webera, bo chciałem właśnie napisać książkę potem następną, po tym upadku tej postępu. Chciałem napisać dużą książkę Webera, w końcu napisałem mało. No ale całkiem myślę przyzwoitą szczególnie. No i chciałem pojechać, żeby tą książkę napisać, a wtedy miałem moją córkę, zresztą już była mała, a drugie miałem do Stanów Zjednoczonych, do Harvardu. No i tak wtedy nie bardzo widziałem, do tego Harvardu nie pojechałem. Do końca życia żałuję, że jednak nie wybrałem tego Harvardu, trochę inne losy się moje potoczyły. Ja w swojej dumie i zadufaniu uważałem, że mi za rok dadzą tego Harvardu, już potem nie dali następnego, więc nie pojechałem do Harvardu. No i byłem w tych Niemczech znowu, żeby tę książkę pisać, ale jak wyjeżdżałem, to mówiłem ci, na spotkaniu w tym 90 roku, to ja wyjeżdżałem z takim już no bardzo sumieniem, że tak powiem, czystym, bo myślałem sobie, no taki, no ja muszę się tu angażować w sytuacjach trudnych, stan wojenny, prawda? Tak, no, teraz już demokracja wygrała, owszem, będą różnice polityczne, takie jak normalne, takie trochę naiwne, prawda, że to będzie szło w dobrym kierunku, no a teraz ja mogę się zajmować tym, co lubię najbardziej, czytaniem i pisaniem, no bo od dzieciństwa myślałem o tym, jak tu się tak w życiu ustawić, żebym mógł czytać i pisać, że ktoś za to mi na to jeszcze płaci. No, no a poza tym ja lubiłem też, no też dlatego też panu wyznam, że ja lubię w gruncie rzeczy Parlament Europejski, to zawsze lubiłem środowisko międzynarodowe. No. Ja lubię spotykać ludzi o innej kultury, to nawet mnie interesuje, prawda, jak oni myślą, jak oni reagują. Więc i w tym 90 roku pojechałem na rok na to stypendium, to zostało jeszcze przedłużone. No. No, jeden, jeszcze pojechałem do Anglii w ramach tego stypendium. Już miałem wracać, ale to był taki okres bardzo trudny dla uniwersytetów, szczególnie dla teoretyków. I akurat też miałem, i też nie wszyscy chcieli z mojego macierzystego instytutu, żebym ja wrócił, bo byłem za silnym konkurentem. Tam był taki pomysł, że ja objął jakiś już taki główny wykład z teorii socjologicznej. Akurat zrobiłem habilitację, więc nie wszyscy chyba chcieli, żebym wrócił, taki z różnych powodów. No i tam doszło też do pewnego konfliktu z tym instytutem moim macierzystym, który już, no ale trudna sytuacja, a to sprawdzenia się i wtedy, no i tak miałem właśnie wrócić i nagle właśnie zadzwoniono do z Bremy, że oni szukają socjologa, ale też ktoś, kto właśnie potrafił coś powiedzieć na temat Polski, czy bawić Polskę. Jak mówię, zawsze się wtedy Polską nie zajmowałem, no, jakoś zawodowo, ale rzeczywiście się podjęłam tego zadania i w ten sposób zostałem profesorem w Bremie. Tam jeszcze przez 2 lata tworzono tę katedrę.
Ale tam pan profesor już zamieszkał z rodziną, tak?
Tak, już tej kasy, no tak zawsze te tabory już potem jeździły ze mną. No i tam zamieszkałem, ale też od razu też pracowałem w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Filozofii i Socjologii. Także tam zawsze traktowałem to, ja nigdy nie traktowałem takiego wyjazdu, to muszę powiedzieć, no ja badałem też, prawda, postawy Polaków w Niemczech. No, dla mnie to była praca, ja nigdy nie wyjechałem po to, żeby zmienić tożsamość, a co więcej miałem tam za zadanie budować studia polskie, więc nawet powiedzmy siłą, nawet to się powiedzmy intelektualnie to się zmieniło. Ja w Polsce zajmowałem się głównie, chociaż nie wyłącznie filozofią i socjologią niemiecką, to w Niemczech zacząłem się zajmować trochę myślą polską, prawda? Ideami, zacząłem się zajmować romantyzmem polskim trochę, prawda? Nawet książkę Mickiewicz wydałem, a potem napisałem książkę Demokracja Perfekta. Zacząłem się paradoksalnie bardzo bardziej Polską zajmować niż co zmuszało mnie też też ten profil tej profesury, prawda? Ja to oczywiście zawsze prowadziłem też seminarium.
No właśnie, jak z tej perspektywy niemieckiej ta polska demokracja wyglądała według pana profesora? Bo no, później to się
Lata 90. to no, oczywiście Polska była niezwykle popularna, ten koniec lat. Od Solidarności, od 80 roku, potem był taki ten romantyzm, prawda, czasu stanu wojennego, czy Niemcy przysyłali, prawda, paczki, pomoc. Ten 89 rok, no też został przyjęty bardzo dobrze. To trochę jak Majdan, prawda, jak Majdan teraz na Ukrainie, no, parę lat temu. Ale potem szybko się to zaczęło zmieniać, bo no, zaczęli napływać też, zaczęły się pewne problemy, zaczęli napływać Polacy, prawda, różnica ekonomiczna zaczęła się pojawiać, zaczęły się pojawiać no, też te właśnie te negatywne stereotypy Polak, który kradnie samochody, no, prawda, dwa światy się nagle ze sobą zderzyły, to było bardzo trudne i też nie zapominajmy, o tym się w ogóle nie mówi, jak się mówi, że przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej miały charakter pokojowy, to często się mówi tylko o Rumunii, także tam było inaczej, ale przecież na początku lat 90. w Niemczech Wschodnich też były, dochodziło do aktu gwałt, prawda, też na napady na samochody z polską rejestracją, więc zaczęły się psuć te relacje bardzo szybko, zaczęto Polskę tak postrzegać jako taki kraj problematyczny, zwłaszcza, że doszło w Polsce do wojny na górze, wtedy Wałęsa był takim pełnił tę rolę jak dzisiaj PiS, prawda? On był tym wszystkim, co złe, prawda? Co takie szowinistyczne, populistyczne, to są cudzysłowie oczywiście. I on tak reprezentował jako jeszcze prezydent, zanim na końcu znowu został jakby zrehabilitowany, kanonizowany. No ale relacje były, zaczęto no, między państwami, zaczęto je budować. No, 90 rok. I potem 91 rok, no to też było związane trochę z moją karierą, no, był ten układ o dobrym sąsiedztwie. I muszę powiedzieć, że Niemcy na początku zaczęli to poważnie traktować. Tak? Ten układ zobowiązywał o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie, zobowiązywał na przykład do zapewnienia nauki polskiego jako języka macierzystego i tak dalej. I w Bremie trochę zaczęto to wprowadzać. To dla nas było na przykład wielkie ułatwienie, bo nie musieliśmy naszej córki wozić z Bremy do Hamburga też jako szkoła dodatkowa przy konsulacie, bo była możliwość uczenia się polskiego jako języka ojczystego w Bremie. No ale potem właśnie, to dużo by można mówić, ale to było wiele niewykorzystanych szans, bo nie było nacisku ze strony polskiego rządu odpowiednich, bo byliśmy może za słabi, a też mieliśmy jakąś być może zbyt miękką politykę, żeby pewne rzeczy od Niemców wówczas, od Niemiec wyegzekwować, oni byli gotowi to robić. No, no ja wtedy byłem, no, to były setki jakichś konferencji polsko-niemieckich, których mnie zapraszano. No ale wtedy też zacząłem się, już tak pod koniec 90 roku, zacząłem się domyślać, że w Polsce coś nie dzieje się najlepiej. I tutaj akurat znowu doświadczenie niemieckie było mi pomocne. Dlatego, że taką pierwszą dla mnie sygnałem, że dzieje się nie lepiej, była kwestia lustracji. Czy w Niemczech zaczęto bardzo szybko, powiedzmy, ja trochę to widziałem z bliska, bo mój gospodarz w Kassel też zakładał na nowo instytut na Uniwersytecie w Lipsku. I tam widziałem, że oni po prostu czyszczą wszystko, prawda? Rozwiązują instytuty, zakładają na nowo. Sprawdzają czy na przykład też pracowników naukowych, czy współpracowali ze Stasi, czy nie, prawda? I pod względem fachowym i tak dalej. I że jakby to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Nawet Habermas, którego znałem na czołowym lewicowym, kiedyś mi powiedział, a wie pan, bo myśmy lewicowcy, my to też akceptujemy, bo myśmy zawsze zarzucali tej dawnej Republice Federalnej, że się nie rozliczyła z nazistowską przeszłością, więc teraz nie możemy tego krytykować, trzeba się rozliczyć z komunistyczną. I w Polsce, natomiast jak przyjeżdżałem do Warszawy, no bo przyjeżdżałem ciągle do Warszawy, to nie było tak, że ja wyjechałem za oceany, nie byłem ciągle, prawda? No to była to inna atmosfera, była taka atmosfera okrągłostołowa, no, że nagle widziałem tych samych ludzi, no, których pamiętam ze stanu wojennego i tak dalej, tu miałem różne podejrzenia, bo wszyscy bardzo, bardzo dobrze sobie, prawda, radzą, że tu nikt w ogóle nie myśli o tym, że tu trzeba by było jakieś reformy przeprowadzać. No więc pamiętam pierwszy taki zjazd w Toruniu socjologicznym, w zasadzie bezliczny, który nie był unikany tych zjazdów. Ci tacy socjologowie tak strasznie zadowoleni z tej swojej sytuacji, prawda, że w ogóle prawie nie było takiej refleksji, żeby musieli coś, prawda, da przemyśleć też rolę nauk społecznych. No i to, muszę powiedzieć, zaczęło mnie bardzo tak irytować, ale też było takim sygnałem, że coś nie jest w porządku. No i to był, powiedzmy, ten pierwszy motyw taki, który zacząłem silniej znowu wracać do takich motywów politycznych. No a potem nawiązałem też współpracę ze Znakiem. Wtedy szefem Znaku był Jarosław Gowin, no to już tak jest druga połowa lat 90. No i zacząłem pisać dla Znaku, to był początek mojej publicystyki. No i przez pewien czas byłem, wydaje mi się, jednym z najważniejszych takich publicystów Znaku. Bardzo dobrze z Jarosławem Gowinem, który jest sekretarzem, wicepremier, współpracowało i tam na przykład na takie teksty właśnie też dotyczące ilustracji, też polemika, też odpowiedzi na przykład Józefa Tischnera, jeszcze z którym też w jakimś sensie też się przyjaźniłem na długość.
Mogę potwierdzić, bo dla mnie ta publicystyka pana profesora jako młodego wtedy, dla mnie jako młodego naukowca po filozofii była bardzo cenna. I muszę powiedzieć, takie wyznanie tutaj złożę, że zainspirował pan profesor mnie do zajęcia się, mam nadzieję, owocnie tą dziedziną, którą się do dzisiaj zajmuję, bo z filozofii przerzuciłem się na problematykę pamięci. I tu chciałem
zapytać. Mam jeszcze listy pana profesora gdzieś tam w moim archiwum, pamiętam jeden z pierwszych listów, który pan napisał, że pan się tym zajmuje, że pan tym się interesuje, a to chyba było jeszcze przed doktoratem.
No właśnie, no w końcu do tego mojego wyjazdu nie doszło do pana profesora, ale chciałem zapytać, bo tutaj też był moment debaty o Jedwabnem. W tym momencie ja się tą przeszłością, pamięcią zacząłem interesować. No i tutaj pana profesora teksty były zupełnie inne, jakby z innej perspektywy pisane. I mógłby pan profesor powiedzieć coś więcej tutaj, jak to z tej wewnętrznej perspektywy niemieckiej pan postrzegał, widział te problemy, tak, że rozliczenie z przeszłością jest tak ważne, tak, dla demokracji i dzięki temu dostrzegł pan taką bardzo rytualny charakter tych rozliczeń, mody na przepraszanie, tych politycznych rytuałów pokuty, tak? Z czego to wynikało, to pana profesora, uczulenie na to, że jednak nie jest to tak, jak wyglądało to z polskiej perspektywy wtedy, że trzeba przepraszać, że trzeba te krzywdy we własnej przeszłości, własnego narodu szukać, bo pan profesor nakreślił zupełnie inną perspektywę.
No tak, ale to było, znaczy po pierwsze oczywiście, tak jak pan profesor, się zajmowałem trochę tym teoretycznie, prawda, bo gdzie Niemcy, no to był dla nich jakiś problem, więc to powstawały i całe teorie, ale też i Amerykanie, to było niezwykle ciekawe, prawda, no co właśnie takie rytuały ekspiacyjne, co one znaczą, prawda, ale cała ta problematyka Vergangenheitsbewältigung, prawda, czyli przezwyciężenia przeszłości, czy można, czy nie. No ja wtedy już się posłuchałem w 1986 roku, jak był ten słynny spór historyków. Też miałem jeden z uczestników tego sporu, był moim bliskim kolegą w Bremie, Manuel Geis, taki historyk niemiecki. I to było bardzo ciekawe, że też pewne wątki, które się w tej debacie niemieckiej pojawiły w Polsce. I w Polsce było, ja ukułem też tak pojęcie modernizacja imitacyjna, że bardzo często jakby przenoszono, prawda, ten sposób myślenia niemieckiego do Polski, prawda, że musimy się tak rozliczyć swoją przeszłością, jak oni. Ale ciekawe wówczas też było, że akurat w Niemczech zaczęła się ewolucja w drugą stronę, bo ostateczna taka ostatnia wielka debata na temat win niemieckich to była tak zwana Walser-Bubis-debata, prawda, czy po tym jak Martin Walser wygłosił takie przemówienie, jak dostał nagrodę księgarza niemieckiego, a potem już nie, oni zaczęli wyraźnie, i to też w związku z tym spotkaniem się z Europą Wschodnią znowu i z Polską, i zaczęły się tendencje takie raczej właśnie odchodzenia tego, budowania narracji pozytywnej, albo budowania narracji o swoim cierpieniu, jak cały ten spór wokół kwestii wypędzenia i tak dalej. Więc to jakby, to sprawiało, że ja trochę inaczej patrzyłem na sprawy. Bo ja też nigdy nie miałem żadnych kompleksów wobec Niemców, natomiast wtedy wiem, że w Poznaniu przed Instytut Zachodni był takim z takiego instytutu, który jeszcze za czasów PRL-u był instytutem, no, powiedzmy, niemcożerczym, prawda, stał się odwrotny, prawda, przestał być krytyczny wobec tego. Więc ja widziałem te tendencje nowe w Niemczech, które analizowałem, te polskie też jako trochę imitujące, a też na dodatek jeszcze, no, też byłem zafascynowany, bo też przez pewien czas tam byłem parę razy w Stanach Zjednoczonych, tam się spotkałem z taką tą narracją, no powiedzmy, żydowską, Żydów amerykańskich, po części izraelską, prawda? I to dla mnie to też było takie uderzające trochę, prawda? Parę razy byłem na Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, tam ja pierwszy semestr tam, jak spędzałem, pamiętam, jeden z ostatnich wykładów Karskiego, ale takie nieporozumienia, niezrozumienia w ogóle, czym była okupacja hitlerowska, niemiecka w Polsce. Do tej pory zresztą to tak jest. Albo też taki bardzo trwały polsko-żydowski konflikt też ten mnie bardzo fascynował. No, na przykład, że jak potem przez rok byłem na Kolumbii, to tam było łatwiej, jak na przykład ci, którzy się zajmowali tam, powiedzmy, jakimiś studiami ukraińskimi, mogli pokazywać film o UPA. Gdybym ja zaproponował, że zrobimy prezentację filmu AK, to prawdopodobnie się spotkał to z dużymi protestami, prawda? I to fascynowało mnie, jak bardzo z tym są emocje. A w Polsce jeszcze grały oczywiście zawsze kwestie polityczne, prawda? Rolę. No, przemówienie Kwaśniewskiego w Jedwabnym, które w jakimś sensie było dobrym przemówieniem, bo ja też nie uważam, że nie powinniśmy o tym mówić. No i wtedy też napisałem taki tekst, pamiętam, w takim w reakcji na książkę Jedwabnym Jana Tomasza Grossa, który a potem zresztą został przetłumaczony i na angielski, ale co więcej, nawet tam w jakimś jest taki wybór, który kiedyś Adam Michnik przygotował, taki trzytomowy Polacy w walce z antysemityzmem i tamten, mimo wszystkich różnic, które...
To mówi pan profesor o potrzebie goryczy, tak?
Tak. I to zostało w tym zbiorze wydanym przez niego opublikowane, bo ja, krytykując te rytuały, też uważam, że no, musimy jakoś uczciwie, prawda, do swojej przeszłości podchodzić, mimo że no, dzisiaj wiemy, jakie są tendencje, no, zupełnie nieakceptowalne. I dla mnie też się tak, to bardzo dla mnie osobiście, no, to też napisałem w jakimś tam tekście, no, że wtedy, kiedy ja przyjechałem pierwszy raz do Niemiec, ja dostałem takie stypendium właśnie dzięki Krzysztofowi Michalskiemu. I to było takie stypendium z Paryża, takiej organizacji, która wspierała niezależnych intelektualistów w Europie Środkowo-Wschodniej. To było tak trochę ukryte, że niby przyjechałem tak tego do takiego fenomenologa Bernharda Waldenfelsa, też bardzo znanego, w jakimś sensie też na mnie wpłynął. I wtedy, jak przyjechałem do Niemiec, to był koniec lat 70., to ja byłem zdecydowanie dla wszystkich z narodu ofiar. Znaczy, ja nie spotykałem żadnych ludzi. Nawet jak ktoś mówił, że jest wypędzony, to miał poczucie winy wobec mnie. Na przykład no, większość rozmów się zaczynała, ja to często wspominam, dlatego że prawda, Polacy wtedy jeszcze byli rzadkością w Niemczech, no, młodzi Polacy, bardzo młody, i mówi, no i to ja nic nie wiedziałam, myśmy nic nie wiedzieli, proszę mi wierzyć. Naprawdę to jest takie, zawsze rozmowa zaczyna się od usprawiedliwiania. Natomiast gdzieś po połowie lat 90., po książce Grossa, po książce Grassa, po tej całej debacie wobec Steinbe i tak dalej, prawda, no już nie mówię teraz, prawda, po całej tej historii, no to jest odwrotnie, prawda, to znaczy dziś, wtedy, no na początek 90. to Niemcy mówią, no tak, prawda, to my jesteśmy winni, takie było poczucie takiego przeciętnego, powiedzmy, człowieka, który nie ma wiedzy historycznej, się tym specjalnie zajmuje, no ale wy Polacy też macie swoje na sumieniu, prawda, i nagle stałem się przedstawicielem narodów spraw, współsprawców. Natomiast teraz jeszcze poszło to dalej, prawda, i dzisiaj pewnie przeciętny Niemiec mówi, no tak, niby to nie, ale to naziści, prawda, to są jacyś, to nie my, ale to wy Polacy jesteście odpowiedzialni, prawda, za różne rzeczy. No, no i to jest ciekawe i wtedy widziałem już te tendencje, pan profesor też w swoich publikacjach, ale w ogóle no, to przecież to było tak, że w ogóle żeby te kategorie, jak napisałem kiedyś pierwszy swój tekst właśnie taki o pamięci zbiorowej, to bardzo wybitny polski intelektualista Jerzy Jedlicki napisał w Gazecie Wyborczej, że nie ma niczego takiego jak świadomość zbiorowa. Albo jak zaczęliśmy wprowadzać pojęcie polityka historyczna, to przecież trwały debaty, czy to w ogóle jest potrzebne, że to w ogóle nie jest jakieś pojęcie absurdalne. Pamiętam w Lucieniu taką debatę i jeszcze pan Aleksander Smolow właśnie wtedy mówił w obecności prezydenta, znaczy, że to w ogóle przecież państwo, to jakaś polityka pamięci, to w ogóle, przecież wtedy było hasło lata 90. odeślijmy historię do podręczników, dajmy historyko, prawda, odeślijmy do podręczników, czy do historii, do książek historycznych, nie zajmujmy się historią. Więc w tym sensie zajmowanie się wówczas pamięcią zbiorową było jakoś w sensie pionierskie.
Tak, pamiętam nasze spotkanie w Warszawie w sierpniu 2005 roku, to była 25. rocznica Solidarności, była taka konferencja. I tam właśnie, no to wtedy właśnie tylko pan profesor i to środowisko wówczas młodych konserwatystów, Dariusza Gawina, Cichockiego i tak dalej, oni i pan jako pierwsi wprowadzali to pojęcie polityki historycznej. I teraz z tej perspektywy, jakby pan miał spojrzeć 15 lat wstecz i z dzisiejszej perspektywy, jednak tutaj ogromnie dużo się chyba zmieniło w świadomości elit polskich, czy też to wygląda już lepiej, czy ten dyskurs polityczny nie jest już tak jednostronny według pana profesora, jak wtedy był taki przechył lewicowo-liberalny, bo teraz jednak nikt nie kwestionuje w zasadzie pojęcia polityki historycznej i to jest dla mnie z perspektywy badacza tego problemu takie świadectwo, że jednak ten dyskurs publiczny się bardzo spluralizował.
No ja bym powiedział tak, że się zmieniło, na korzyść pewnych rzeczy, o pewnych rzeczach nie musimy mówić, nie musimy się przekonywać, możemy wspierać się z drugą stroną czy z trzecią stroną, nie wiem, z jakąś liberalną, lewicową, jaka to ma być polityka historyczna, wszyscy wiedzą, że jest i że co więcej, no, rząd liberałów był tutaj przy władzy, rząd Donalda Tuska też swoją politykę historyczną jakąś uprawiał i raczej mamy do czynienia tutaj z pewnym sporem, natomiast nie dotyczy już to w ogóle tych kwestii, prawda, pamięci zbiorowej. Czy patrzymy też w ogóle realistyczniej na świat. Ja myślę, że to są dobre zmiany, przemiany, że dzisiaj w pewnych rzeczach jesteśmy znacznie dojrzalszym społeczeństwem. To też wynika z tego, no, że kiedyś byliśmy też społeczeństwem bardzo biednym i takim zmaltretowanym i zniszczonym i zrujnowanym państwem. A dzisiaj w zasadzie dochodzimy do pewnego poczucia normalności, prawda? Też trochę większej pewności siebie. To zresztą jest jednym z naszych powodów, kłopotów w Europie, no bo inni muszą się do tego przyzwyczaić. I dzisiaj oczywiście się toczy na nowo walka, prawda? No, nie wiem o to właśnie, jak mają wyglądać nasze muzea. Ja dostałem niedawno, w tamtym tygodniu, taki list, ja często dostaję z prośbą o interwencję, bo no powiedzmy jakiś dyrektor instytutu został, akurat chodzi o dyrektor instytutu, znaczy Muzeum POLIN, no, skończył się jego kontrakt, będzie nowy instytut i bardzo często jest to znak zewnętrzny, prawda, na to. To jest teraz widoczne na to, żebyśmy my w pewien sposób mówili o historii, a w inny nie, tylko pewni ludzie mają o nim mówić, a inni nie o naszej przeszłości. Czy ten spór wokół Muzeum II Wojny Światowej, no i parę innych. I to pokazuje dzisiaj, że to jest jedno z najważniejszych pól, w których rozgrywa się spór polityczny, również, prawda? Spór ideowy, ale no, sam fakt, że inaczej mówimy o żołnierzach wyklętych, czyli niezłomnych, że dzisiaj na przykład jedna rzecz w Polsce już prawie zaniknęła, nostalgia za PRL-em. No, dzisiaj nikt już nie, w latach 90. dla mnie to było też pewnym takim szokiem, że ja kiedyś właśnie akurat jechałem z Niemiec z rodziną na
święta chyba do Warszawy i słyszałem wybitny historyk. Wtedy była taka sprawa, czy tam mauzoleum żołnierzy radzieckich w Toruniu usunąć. Jeden taki wybitny historyk mówił, że jak to wszystko musi pozostać, prawda? Że ale to nie chodziło o szczątki ludzkie, które z pietyzmem trzeba gdzieś przenieść, tylko prawda? Pomniki tej przeszłości. No to jednak dzisiaj tego nie ma, prawda? Nie ma też, zanika to już powoli. No jeszcze ciągle są tam nazwy ulic, ale też nie ma nawet, no nie ma nostalgii PRL-owskiej już, prawda? W tym sensie postkomunizm jako formacja ideowa w zasadzie nie istnieje, przynajmniej na szczeblu krajowym. Pewnie gdzieś tam lokalnym ona jeszcze istnieje.
Czyli dzisiaj pan profesor by już nie powtórzył tej tezy z demokracji peryferii, no bardzo krytycznej o stanie polskiej demokracji.
Nie, to nie, powtórzyłbym, ale z innego powodu, tak? To znaczy, ale ona, jak jesteśmy dojrzalsi jako społeczeństwo, no są inne zagrożenia, prawda? Bo dzisiaj się nam usiłuje taką rewolucję obyczajową, dosyć taką twardą. No to też jest oczywiście na takiej zasadzie, no w tych wyborach to jest też tak, że jest koalicja europejska w zasadzie, znaczy oni mówią o jakiejś Unii wyimaginowanej, prawda, nieistniejącej, której my mamy się tylko podporządkować, bo prawda, bo tam nie padają żadne konkrety, ale czemu w zasadzie, ale co my mamy tam robić, a nie, prawda, czyli na jakiej zasadzie my w niej współuczestniczymy tam w decyzjach, tylko to część, prawda, tej polskiej tutaj naszych sporów jest toczona też w takiej przy takim, że niektórzy jakby chcą tę, bo ta rzeczywiście w realnym procesie ta modernizacja imitacyjna się skończyła, a niektórzy nie mogą się z tym pogodzić i mówią, prawda, i odwołują się do tych ośrodków zewnętrznych, które mają nam o nas wyrokować, w jaki sposób my mamy różne rzeczy robić, prawda? I Unia, dzisiaj Unia w sensie, wtedy nawet nie odwołali się do instytucji, prawda? Tylko mówiono ogólnie o Zachodzie, gdzie ta Unia ma być tym organem jakby zarządzającym i tym dającym jakby nam tutaj wskazówki, jak powinniśmy postępować. Natomiast samo społeczeństwo no, dokonało rzeczywiście wielkiego, jesteśmy o wiele bardziej dojrzalsi, myślę, że znamy lepiej świat, chociaż oczywiście w ciągu jeszcze sposób niezadowalający, bo nasza pozycja jest znacznie mocniejsza i stąd wynikają też nasze, myślę, też nasza bardziej taka zdecydowana postawa też w takich sporach, które mają charakter nie tylko wewnętrzny. Natomiast co do demokracji, no ona ma swoje ułomności, prawda? No właśnie dzisiaj widziałbym w tych takich, raczej w tym nacisku zewnętrznym na nas, prawda? I takim, no bo to jest w tej chwili główny proces i te, o ile przedtem to, znaczy my dążąc, prawda, usiąść się wyrwać z tego wschodu na zachód, to staraliśmy się, prawda, jak najszybciej to przyjąć, prawda, jakieś instytucje, jakieś wzory, ale one właśnie dotyczyły wtedy też raczej tej sfery politycznej, oczywiście sfery przeszłości, ale pewnych instytucji, ale mniej wtedy chodziło, nie wiem, o etykę, obyczajowość, prawda, teraz jakby to pole walki się trochę przesunęło. No i teraz jakby tu stroną czynną stają się też te siły zewnętrzne, bo też mają pewien instrument, prawda, który właśnie jest Unia Europejska, tam, prawda, jak mówimy o mechanizm praworządności, różne rzeczy, ale to nie chodzi tylko o praworządność, bo jedna z koleżanek, która zresztą często polemizuje, kto jest bardzo zaciętym przeciwnikiem rządu, pani Sophie Invert powiedziała kiedyś w swojej wypowiedzi, przecież to nie chodzi nam o tym, jak sędziowie są wybierani. Nie, nam chodzi o was rząd. Konserwatywny rząd, konserwatywno-narodowy rząd w Polsce. O cały ten rząd chodzi, prawda? Więc to jest akurat szczera wypowiedź, że to, no ale to by znaczyło, że Polacy nie mogą sobie wybrać takiej formacji politycznej, jaką chcą, gdyby ona miała rację. Na szczęście też nie ma na tyle możliwości, żeby to zmienić, ale ten nacisk rzeczywiście jest. No i są różne inne rzeczy, które na pewno w polskiej demokracji można by poprawiać.
To chciałem na zakończenie zapytać, dlaczego Jakby pan profesor miał krótkie słowa powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne teraz, po której stronie się opowiemy jako społeczeństwo przy tych i kolejnych wyborach, tak z perspektywy takiej kolejnych dziesięcioleci?
No bo ja myślę, że jak popatrzymy teraz na ten, na to, co się stało w 2015 roku, na ten rząd, no to, to już nawet nasi bardzo zacięci przeciwnicy zaczynają doceniać pewne osiągnięcia, na przykład politykę społeczną, że przedtem nie było żadnej polityki społecznej, prawda? Nie było dla zwykłych ludzi pieniędzy, nikt w ogóle tak nie myślał, w ogóle cała koncepcja rozwojowa była inna. No teraz nawet ci ludzie mówią, prawda, pan Franz Timmermans i tak dalej. Ale w tych innych, myślę, w tych innych aspektach, no my, myślę właśnie, no, że nasza polityka, ona oczywiście, no, różne rzeczy można krytykować, nie wszystko się udaje, prawda, i nie wszyscy są perfekcyjnie, prawda, wykonują wszystko, implementują, ale ona rzeczywiście przestała być taką, no my się staramy, taką właśnie imitacją, tylko implementacją czego, co, tego, co inni wymyślą, prawda, lub nam nakażą. Ale te wybory są ważne, znaczy nasze jesienne, dlatego że to szybko może się zmienić, prawda? No, nasza sytuacja nie jest stabilna, tylko jest labilna. Natomiast jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, to w jakimś sensie powiedziałbym, my byliśmy prekursorem pewnego. Jak zwykle w Polsce, myślę w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej pewne procesy szybciej przebiegają, w Europie Środkowej jakoś szybciej się zaznaczają i że pewne problemy, które wydawały się tylko nas dotykają, dotykają dzisiaj innych. No, no na przykład no, był kiedyś mówiono, jak była ta dyskusja na temat akcesji do Unii, no to wtedy w Polsce trwała taka dyskusja, a co będzie z naszą tożsamością. Pamiętam, że strona lewicowo-liberalna wtedy wyśmiewała i mówiła, ale przecież no jak to tam, boicie się, że stracicie tożsamość, Francuzi nie stracili w Unii, Niemcy nie stracili w Unii i tak dalej. A dzisiaj to Niemcy i Francuzi toczą dyskusję na temat tożsamości, prawda, swojej, rzekomo zagrożonej, no albo tak się obawiają, że zagrożonej, a my raczej jesteśmy pewni, że ona zagrożona nie jest.
Dziękuję bardzo.
To była rozmowa profesora Krasnodębskiego i profesora Korzeniewskiego, którą zarejestrował dla Państwa Hubert Jach.